Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Akademia Życia wraca po wakacjach już od tego piątku o 13.30. Proszę nie zapomnieć. A ten nowy sezon zaczynamy od zajęć pozalekcyjnych, których teraz gorączkowo szukają dla swoich dzieci rodzice. Mam nadzieję, że one same, te dzieci też mają coś do powiedzenia. Co zrobić, żeby te zajęcia stały się przyjemnością i pasją, a nie dodatkową kulą u nogi dla często i tak przecież przeciążonych uczniów? Podpowiedzą nam dziś ekspertki, pedagog szkolny, a od wczoraj także dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Anna Samborska.
Witam serdecznie.
Pedagog szkolny z zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 Małgorzata Jurewicz.
Witam.
I pedagog i psycholog z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 Marta Twardowska.
Twarowska, dzień dobry.
Przepraszam, Twarowska. Witam panie i zaczynamy.
Akademia Życia.
A zaczynamy od samych zainteresowanych, czyli dzieci i rodziców, którzy, tak jak wspomniałam, już na samym początku roku szkolnego chcą ambitnie i kreatywnie zagospodarować swoim dzieciom ewentualny czas wolny.
Zapisuję swoje dziecko na język angielski. Myślę, że to jest konieczność. W szkole nie jest tak do końca to nauczane. Indywidualne zajęcia pomagają w tej sytuacji.
Piłka nożna plus siatkówka i plus basen. To są takie dodatkowe jeszcze trzy zajęcia.
Chodzę na język angielski i trening piłki nożnej.
Język angielski brali mi rodzice, a piłkę ja bardziej chciałam.
Ja chodzę na harcerstwo, na wolontariat. Chcę się zapisać na siatkówkę i jeżdżę konno.
Ja chodzę na akrobatykę, na gitarę, na angielski.
Znajomi posyłają dzieci każdego dnia, czyli 5 dni w tygodniu i oprócz tego jeszcze zapewniają im dodatkowe zajęcia w weekend.
Zaczyna rok szkolny, więc trzeba coś chłopakom zorganizować. Do pierwszej klasy idą. Podobno szkoła nic nie daje.
Wiadomo, dzieci teraz potrzebują takich dodatkowych zajęć, żeby odciągnąć od telewizora, od gier tych komputerowych. A coś innego? Zawsze warto spróbować. Dziecko będzie miało szersze horyzonty na przyszłość.
No to może zacznijmy od tych horyzontów. Czy rzeczywiście zajęcia dodatkowe są niezbędne do rozwoju dziecka? Drogie panie.
Nie wiem, czy się zgodzę z tym, że niezbędne, aczkolwiek na pewno potrzebne. Myślę sobie, że ciekawość dzieci to jest taka wrodzona cecha. Od najmłodszych lat dzieciaki sprawdzają, co je interesuje, jak reaguje na to otoczenie. Natomiast pewnie nie byłabym psychologiem, gdybym nie powiedziała, że wszystko powinno być w normie i nie powinno się odbywać kosztem zdrowia psychicznego.
Ale takie pytanie, czy jeśli ja na przykład nie poślę swego dziecka na te zajęcia dodatkowe, bo tak rodzice myślą sobie, dziecko idzie do pierwszej klasy podstawówki, to jest oczywiste. Nie tylko lekcje, ale coś musi mieć dodatkowego. To znaczy, że moje dziecko będzie się rozwijać wolniej, inaczej, a może w ogóle się nie będzie niż rówieśnicy, czy może w ogóle poprzestanie na jakimś takim fatalnym poziomie, który mu w ogóle utrudni start w dalszym życiu. To jest pytanie zasadnicze. Czy bez zajęć ono się w ogóle będzie rozwijać? Czy szkoła wystarczy?
Kiedy myślimy o dzieciach 6-7-letnich, czyli to są takie dzieci, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę ze szkołą, to myślę sobie, że obwarowanie ich od razu wielką ilością zajęć no dodatkowo może być przyczyną stresu, dlatego że w ogóle samo pójście do szkoły jest już pewną zmianą i taką dużą rzeczą w życiu dziecka. Natomiast oczywiście teraz mamy wrzesień, w szkołach już się pojawiają stoiska firm, które nas zachęcają i kuszą różną...
Jak batoniki w sklepach spożywczych, tak, przy kasach.
Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast ja wychodzę z założenia, że tą dziecięcą ciekawość warto rozwijać. Aczkolwiek teraz też fajną ofertę te firmy nam proponują, dlatego że zawsze można przyjść z dzieckiem na zajęcia pokazowe. I to jest jedna z form, jeśli rzeczywiście nas rodziców ciekawi, co dana firma proponuje, warto z takim dzieckiem udać się na zajęcia pokazowe. Czy ono się na nie zdecyduje, to już jest pewnie...
No ale ja wrócę do swego pytania. Czy bez tych zajęć to ono będzie gorsze, gorzej rozwinięte, zatrzyma się w rozwoju?
Absolutnie nie. Myślę, że tak naprawdę oczywiście zajęcia wspomagają, ale zaczynając od tych takich dzieci właśnie najmłodszych, tak, to odwołując się właśnie do Montessori, która mówiła, że są tak zwane okienka rozwojowe, czyli to są pewne chwile i momenty w życiu każdego dziecka, kiedy dziecko czymś się bardzo mocno zainteresuje. I jeżeli rodzic tak naprawdę wyłapie to zainteresowanie dziecko, to, że ono lgnie do czegoś, czegoś bardzo mocno potrzebuje całym sobą, to tak naprawdę jest to dobry moment, żeby w tym kierunku też swoje dziecko ukierunkować. Ale najważniejszą rzeczą, jaka jest, to nieważne, czy to dziecko ma 3 lata, czy to dziecko ma 6 czy 7, trzeba z dzieckiem pierwsze obserwować, drugie po prostu porozmawiać, ukierunkować, dopytać, pójść na te zajęcia i absolutnie kierować się tak naprawdę obserwacją dziecka, znajomością jego potrzeb, a nie tym, co rodzic usłyszał w ofercie. Nie no może właśnie to być wypełnienie czasu wolnego tylko.
No właśnie, jedno z dzieci przyznało, że jakieś tam pozalekcyjne zajęcia to wybrało sobie samo, a inne wybrali rodzice. No i teraz pytanie, wybrali bo co? Bo uznali to za stosowne? Na jakiej podstawie? Na podstawie trendów, mody? Może jakichś innych powodów?
Mhm. Czasami jest, czasami właśnie tak jest, że rodzice wybierają, ponieważ mają takie wyobrażenie, o fajnie, moje dziecko ma, jakby piszą już taką przyszłość, tak? Że jak moje dziecko będzie chodziło na takie zajęcia, które mu wybiorę, no to tak jak mówimy, będzie miało szersze horyzonty, będzie dobrze się rozwijało, a tak naprawdę nie pytamy. To jest właśnie ten problem, że tak naprawdę z tym dzieckiem się nie rozmawia.
Nie obserwujemy nawet, a może ono gdzieś tam sobie po kątach rysuje.
Mhm. Chciałam właśnie tutaj jeszcze o tym powiedzieć, że często jest, że dziecko sygnalizuje rodzicowi. To, co właśnie mówię, te takie małe okienko się otwiera. Dziecko sygnalizuje, że czymś jest zafascynowane, chociażby tym rysowaniem czy sportem.
Czy ja mogę o fascynacji powiedzieć, ponieważ to się zdarzyło dawno, bo 30 lat temu, gdy mój syn przyszedł ze szkoły, taki podekscytowany, mamo, dostałem ulotkę, przyszedł świetny pan, zachęca na taniec towarzyski. Ja mówię, dziecko, jaki taniec, chłopak, pierwsza klasa, trzeba się uczyć, literki, nie wszyscy, cała klasa. I tak przygoda się zaczęła, że 17 lat rozwijał tą pasję, czyli na zasadzie, że sam wybrał. Nie ukrywam, że też tak jakby no, trzeba było poświęcić swój czas, żeby go wozić na to wszystko. Zaczęło się w klasie szkolnej, później w klubie tanecznym, później treningi, turnieje, obozy, więc też dużo tak jakby naszego zaangażowania jako rodziców, no ale to był też wybór fajny dziecka i sprawiało to wielką przyjemność.
Ale to było szczęście, że zasygnalizowało i było szczęście, że cała gromada zanim
cała klasa stała, chodziła. Tak
powiem, to pani też nie mogła tutaj nic zrobić, ale słyszałam taką mamę, która z dumą powiedziała o swoim dziecku, które teraz zaczyna pierwszą klasę szkoły podstawowej, a ja zapisałam na wszystko. No bo nie wiadomo tak naprawdę, w czym ono się sprawdzi, nie wiadomo, co się może przydać, a jeśli dziecko jest jeszcze jedno, jest oczkiem w głowie, więc no niech idzie na wszystko i tak da sobie radę, bo tam małe jeszcze na początku to niewiele tej nauki. No i teraz pytanie, skąd my rodzice mamy wiedzieć, że akurat to, a nie coś innego będzie dla dziecka najlepsze, jeśli nie będzie takiej sygnalizacji wprost jak u pani, najlepsze, adekwatne do jego pragnień, umiejętności, możliwości, no bo nie jesteśmy w stanie, albo nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić, co właśnie w przypadku 6- czy 7-latka. No bo nie jesteśmy zbyt uważni w dzisiejszych czasach. Nie wiemy, co to dziecko po kątach tak naprawdę robi. Widzimy tylko, że siedzi przy komputerze, więc trzeba go szybko odciągnąć i w ten wyścig szczurów jak najszybciej zaangażować, żeby nie zostało, broń Boże, w tyle. Skąd my mamy to wiedzieć?
No, pewnie sobie myślę, że obserwacja, tak jak Małgosia powiedziała, to jedno, ale jeszcze odpowiadając na pani pytanie, czy dzieci są gorsze, nie chodzące na żadne zajęcia?
Nareszcie, czekałam na odpowiedź.
Pytanie, co to znaczy gorsze i czy rzeczywiście udział w jakiejś ilości zajęć stanowi o tym, jakie ono jest. Ja sobie myślę jeszcze pytając, pani zapytała o to, czy jak my możemy to zrobić, jak dziecko, bo rzeczywiście dzieci mogą się dzielić na te, które chcą chodzić na wszystko i chcą wszystkiego spróbować. I taka dziecięca ciekawość jest wspaniała i nie warto jakby jej tutaj zatrzymywać. Aczkolwiek po czym my poznamy, że dziecko korzysta i po czym my poznamy, że dziecku one służą? Właśnie po tym, że po pierwsze chodzi z przyjemnością, po drugie cieszy się na samo pójście i ono nie koliduje jednak z takim czasem odpoczynku. Wiemy dobrze, żeby mózg dobrze pracował, potrzebuje energii i odpoczynku. Bez tego pewnie daleko się nie zajedzie. A to naszym zadaniem jako rodziców jest to wypośrodkowanie. Jest teraz rzeczywiście taki trend, język chiński.
Multitasking. Musimy mieć wszystko, umieć wielozadaniowość.
Tak. Musimy być wszechstronnie uzdolnieni, natomiast cały czas przecież szukamy w szkołach także zindywidualizowanego podejścia do dziecka. Zróbmy to tak samo w przypadku naszych dzieci, nie tylko w kwestii nauki przedmiotów, ale też również zainteresowań. My często jako rodzice miewamy też swoje pomysły na dziecko zbyt wcześnie, co też często koliduje z ich pasjami, z ich potrzebami. Natomiast ja chyba jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko było z umiarem, bo pewnie ten umiar też się tutaj przydaje, ale właśnie, tak jak Małgosia powiedziała, porozmawiajmy, poobserwujmy. Nawet jeśli to dziecko siedzi przed tym komputerem, to co je tam tak strasznie ciekawi? Może ono wcale nie będzie tancerzem, tak jak w przypadku Ani syna, ale może będzie programistą, może będzie pisało gry. Zapytajmy, usiądźmy. Te komputery wcale nie są aż takie straszne, jakby nam się wydawało, aczkolwiek zachowajmy też rozsądek w tym odpoczynku, w tym, żeby miało czas na pójście na podwórko, na pojeżdżenie rowerem z kolegami, ale też na swoje pasje. Być może będzie programistą, być może będzie zarabiało z gier. To nic złego.
Więc tak, z jednej strony multitasking, czyli ta wielozadaniowość, ale z drugiej strony też dzisiaj się stawia na indywidualizm, na asertywność się stawia, więc może warto sobie odpuścić czasami. To jest do rodziców ten wyścig szczurów. Może warto się jednak trochę wstrzymać, poobserwować dziecko, spróbować zrozumieć i poznać jego możliwości i pragnienia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
A o zajęciach pozalekcyjnych dzisiaj rozmawiamy, które wcale nierzadko pochłaniają tyle czasu, ile szkolne, a może czasami jeszcze i więcej. Pytanie do samych zainteresowanych, zwłaszcza tych najmłodszych. Jak one sobie, te dzieci, z tym radzą? Jak sobie z tym radzą, co robić, żeby się z tym wszystkim wyrobić?
Na pewno szybko odrabiać lekcje, albo jeszcze jak my z koleżankami mamy jak dodatkowe zajęcia, to odrabiamy na przerwie, póki mamy czas.
To też jest sposób odrabiać na przerwie, nie? Po co odpoczywać na przerwie, jak można odrobić lekcje, żeby mieć więcej czasu na zajęcia dodatkowe.
Albo w samochodzie, jak rodzic wiezie na kolejne zajęcia.
No to pytanie, czy rzeczywiście mamy tak zaprzęgać do galopu te swoje dzieci? No radzą sobie, jak panie słyszały, radzą sobie, tylko czy warto?
Czasami jest tak, że przynajmniej tak jak rozmawiam czasami z uczniami, którzy przychodzą z różnych względów porozmawiać, że dzieci odrabiają szybciej te prace domowe, dlatego że mogą pójść na zajęcia te, które one sobie wybrały.
I to jest super.
I to jest super, ale niestety to, co jest smutne, to rodzic mówi tak, dziecko, jeżeli nie będziesz miał odrobionych lekcji o czasie, to niestety, ale nie pojedziesz na konie. Odbiera się im to, co kochają. Dlatego często też właśnie kosztem tej nauki, często też zdarza się, że dziecko też rodzicowi skłamie po prostu, że jest przygotowane, że zrobiło, nie mówię o sprawdzianach, po to, żeby się realizować.
A to już jest smutne.
To jest bardzo smutne, ponieważ bardzo często, myślę, że tak samo do Marty tutaj, czy do Ani trafiają właśnie do nas dzieci, o tym, żeby po prostu żeby o tym po prostu opowiedzieć. Ostatnio właśnie też miałam uczennicę, która opowiadała mi o tym, że tak naprawdę nie chce już pływać. Ona już nie chce pływać, że było naprawdę super, że jako małe dziecko to było fajne zainteresowanie, natomiast teraz już nie chce pływać, natomiast jest jej żal rodziców, którzy pokładali w niej nadzieję, że będzie super pływaczką, że będzie osiągała pewnie jakieś duże sukcesy. I zadała mi takie pytanie, no zachęcałam oczywiście, żeby porozmawiała z rodzicami, że jeżeli będzie potrzebowała wsparcia, tak, to jak najbardziej się spotkamy razem, wytłumaczę, może czasami rodzicowi o pewnych trzeba po prostu rzeczach zasygnalizować. A ona mówi, proszę panią, ale jak to będzie, jeżeli przyjdzie rodzina i moi rodzice powiedzą, że ja już nie pływam. No i to jest smutne, natomiast akurat ta historia się tak naprawdę zakończyła sukcesem dziecka, ponieważ spotkaliśmy się, porozmawialiśmy z rodzicami i rodzice jakby spojrzeli oczami dziecka.
Ale potrzebna była ingerencja.
Potrzebna
ale
była.
Ale rodzice dopuszczamy się też często mądra. Często takich manipulacji. Ale jak to? Przecież jest to płacone za rok z góry, za 3 miesiące z góry i to dziecko jest obciążone. Rodzice zapłacili, rodzice płaczą czasami, naprawdę, bo sama miałam do czynienia z podobnymi przypadkami. Zaciskają te zęby, bo jest to płacone, tak, bo rodzina co powie. No i rodzice też często argumentują ten natłok zajęć pozalekcyjnych tym, że to najlepszy sposób na oderwanie dzieci od komputerów. No bo jak już odejdą od tych lekcji, to siadają do komputerów. No tak bardzo się boimy, że te dzieci zaczną się nudzić i wtedy może być niebezpiecznie. Czy rzeczywiście ta nuda może być zgubna dla naszego dziecka, czy wręcz przeciwnie?
Moje dziecko 12-letnie, kiedy mówi, że mu się nudzi, czyli nudzi mi się, to ja mu wtedy gratuluję. Mówię, synku, w ciągu całego dnia, ja bym też chciała mieć więcej czasu na nudę. Bo to jest fantastyczny stan, to jest fantastyczny moment, który pewnie nam dorosłym też trochę go brakuje. Natomiast pewnie dziewczyny się ze mną zgodzą, że ta nuda, no właśnie, bywa kreatywna. W przerwie też o tym rozmawiałyśmy, pani też różne pomysły.
No i przytaczana przez nas Montessori też chyba ma nieco inne podejście do tejże nudy, a jest to autorytet niekwestionowany wciąż.
Dzieci muszą mieć czas na pobycie same ze sobą i w tych czasach trochę obserwujemy ten deficyt, że jeśli nie ma bodźców z zewnątrz, no to nie do końca wiadomo, co z sobą zrobić. Natomiast ten stan trzeba przetrwać przez chwilę i za chwilę przychodzi i pojawiają się nowe pomysły. Nie starajmy się od razu dzieciom zapewniać jakichś atrakcji. Nie bójmy się weekendów, kiedy dzieci są bez zajęć dodatkowych, chociaż wiem, że i takie są weekendowe.
Weekendy też zagospodarowane.
Tak, natomiast starajmy się, żeby trochę tej przestrzeni było więcej właśnie na to, żeby dziecko samo sprawdziło w ogóle, co ono może ze sobą zrobić, jakie ona ma w ogóle przemyślenia, bo w tym chaosie takiej codzienności często nie wie, co
może
jest.
Może samo na coś wpadnie w tym czasie.
Oczywiście samo na to wpadnie, często zwykle bywa kreatywne, natomiast to też pokazuje, że nam często rodzicom brakuje pomysłów, co z tym zrobić. Nie chcę jakoś być mocno oceniająca, bo też nim jestem, natomiast czasem chyba też boimy się, że dziecko będzie też od nas czegoś oczekiwało, czyli pobycia ze sobą, wyjścia gdzieś, porozmawiania czasem nie zawsze na łatwe tematy. Nie bójmy się tego, bo to właśnie wtedy dzieci nam sygnalizują najważniejsze sprawy. Posiedźmy z nim, posprawdzajmy, co jej tam interesuje. Nawet w tym przeklętym komputerze, o którym czasem tak mówimy w czarnych barwach. Natomiast to jest ten czas dla nas, tak? Weekendowy, posiedźmy, zjedzmy razem, wyjdźmy gdzieś i dajmy się tym dzieciom ponudzić. Nie wychodźmy od razu z milionem propozycji w jednej chwili, kiedy słyszymy taki komunikat. Ja zawsze swojemu synowi gratuluję, też Państwa do tego zachęcam, bo to jest super.
Czyli nie ma nudy, nie ma kreacji. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby to rodzice usłyszeli bardzo dobrze. Możemy to jeszcze powtórzyć. Nie ma nudy, nie ma kreacji.
A jeśli jeszcze dodam, przepraszam, że to jest tak naprawdę zdrowie psychiczne dziecka. Nuda to też jest takie odblokowanie. To pobycie z samym sobą, to nie tylko, że dziecko odnajduje coś innego, ale to taka wewnętrzna rozmowa najczęściej, słuchanie muzyki.
Czyli to nie musi mieć zabarwienia pejoratywnego, bo ta nuda nam się kojarzy, ale nuda,
z bezczynnością,
nie? Impreza była nudna, impreza była nudna, ale to, że ja się nudzę, to znaczy, że hura, wygospodarowałem czas wolny w swoim zabieganym życiu. A co jeszcze? Bo nuda to kreacja, tak jak już trzy razy to chyba powtórzyłam. A co jeszcze może stracić nasze dziecko, pozbawione zupełnie takiego wolnego czasu, pochłonięte bez reszty szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi? Do czego zmierzam? Nie chcę tu żadnej tezy oczywiście formułować, ale pani powiedziała, że kreacja, kontakty z rówieśnikami i tak dalej. Oczywiście chodząc na te zajęcia dodatkowe, nasze dziecko nawiązuje relacje z korepetytorem, z panem od karate, ze zwierzęciem, na przykład jeżdżąc konno. A co z rówieśnikami?
Brakuje czasu właśnie na te relacje rówieśnicze, czyli spotykanie się po lekcjach. Brakuje czasu na takie poplotkowanie,
rozmowy face to face.
Tak jest. nawet przez jakieś portale społecznościowe, to też jest dobre. Takie są czasy. Natomiast jeżeli się oni wymieniają, uczniowie czy znajomi, takimi ważnymi dla nich sprawami, ale się znają, tak, ze szkoły, bo tak wiadomo, że czasami nie ma na to czasu, ale przychodzą i później mają ten czas, nawet grając, tak, online z kolegami, to też jest dobry czas. To też jest dobry czas i ja jestem właśnie też za tym, a nie ciągle mówienie, o, mój syn przesiaduje. Też trzeba wiedzieć, co robi, tak? Bo przesiadywanie przed komputerem to nie musi oznaczać nic złego. To może być ten kontakt taki pozytywny. Zakładają sobie fajne grupki czasami i wymieniają się. Nawet znam, bo też tak moja córka, dziewczyny się normalnie wymieniały przepisami kucharskimi, coś tam razem się później umawiały, gotowały. Także... Nie bójmy się tego.
My dorośli tak bardzo marzymy o tym, żeby mieć troszeczkę czasu wolnego albo czasu dla siebie. To dlaczego nie dajemy tego czasu naszym dzieciom? Ale oczywiście nie wylewamy zajęć dodatkowych z kąpielą, broń Boże. To nie znaczy, że trzeba z tych aktywności zupełnie zrezygnować. Tylko zaplanować je z głową.
Akademia Życia.
Jak wybrać, jak zaplanować zajęcia dodatkowe dla naszych dzieci, żeby były dla nich frajdą i przyjemnością, a nie obciążeniem i kolejnym przykrym obowiązkiem. No i jeszcze jedno, to już o tym rozmawiałyśmy, żeby nie od razu, na początku września, tylko stopniowo. Niech się to dziecko pomału wdraża do nowych obowiązków, no bo widzicie panie chyba, obserwujecie to też w swoim środowisku, co się teraz dzieje. Rodzice się w cudzysłowie zabijają, żeby na wszystko zapisać. Teraz we wrześniu już od razu niech dziecko ma 10 godzin w szkole i jeszcze tam 5 dodatkowych w tygodniu. To dać trochę oddechu, czy ten wrzesień tak zaplanować, żeby...
Zdecydowanie dać trochę tego oddechu, ponieważ tak naprawdę to jest wszystko nowość, nawet ta popandemiczna. One jeszcze mimo wszystko potrzebują tego kontaktu ze sobą, a nie znowu włożenie nowych zajęć, nowych znajomości. One chcą po prostu... jeszcze mieć chwilę dla siebie na te kontakty, na rozpoznanie, co będzie nowego w szkole, na nowe może znajomości. Też w szkołach czasami są fajne zajęcia, nauczyciele też kreatywni, którzy coś proponują. To nie musi być to nie muszą być zajęcia pozalekcyjne,
płatne.
Znaleźć coś dla siebie po prostu, ale zdecydowanie dać czas na taką adaptację, wejście do tej szkoły.
Wybieramy je wspólnie? To znaczy z dzieckiem, czym dziecko tam 6-7-letnie nie ma nic do powiedzenia, ja ci wybiorę. Z dzieckiem, nawet 6-7-latek może tak, tu być partnerem. Jak to zrobić? Jak to zrobić właśnie tak, jakieś praktyczne wskazówki? Jakie wspólnie wybrać i zaplanować, żeby właśnie były frajdą, przyjemnością, a nie kulą u nogi?
Rozmawiać o zainteresowaniach, co go fascynuje, czym się pasjonuje. No już na takim etapie można. Dziecko na pewno powie, może wprost nie sprecyzuje, ale jakiś obszar takich dodatkowych zajęć. My właśnie z Martą prowadzimy szkolny wolontariat i mamy tutaj też takie fajne doświadczenia, że już właśnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci zaczynają się angażować.
Kochają to.
Kochają to właśnie, chęć pomagania innym.
Ja sobie też myślę, że my jako rodzice jesteśmy modelem do tego, co dzieci wybierają, bo umówmy się, jeśli jesteśmy rodzicami mocno pracującymi, a w weekendy spędzamy czas bardziej biernie, no to trudno w dziecku zaszczepić aktywność sportową czy jakąkolwiek inną.
Ale czasami my siadamy na odwozimy dziecko, siadamy na kanapie, a dziecko...
No tak, jeździ tylko konno. Pytanie, czy ono tego chce, czy trochę tak. My tego chcemy. Są też badania, które wskazują na to, że im wyższy status społeczny, tym więcej zajęć. I trochę to niestety tak wygląda. I w mojej praktyce prywatnej, i w szkołach też to obserwujemy, no, że im bardziej nas stać, tym chcemy ten wachlarz możliwości dziecku.
Często próbujemy tak wynagrodzić brak czasu na przykład dla dzieci. To my ci zapewnimy już, żebyś się nie nudził. Właśnie, żebyś się nie nudził.
Pewnie to nie jest jakaś reguła dotycząca wszystkich, aczkolwiek to rzeczywiście obserwujemy. Natomiast no, zdarzają nam się dzieci, które nie mają czasu na to, żeby spędzić czas z koleżankami czy kolegami. I nawet w praktyce mojej miałam taką sytuację, że dziewczynka była wyśmiewana, bo dzieciaki po szkole szły się bawić, a ty pewnie masz znowu jakieś zajęcia.
Tatuś przyjedzie i zabierze na pozalekcyjne.
To może dajmy sobie ten wrzesień na rozmowę też, ale na obserwację. Może pójdźmy do pokoju czasami, zaczajmy się i sprawdźmy, czy to to dziecko gdzieś tam w kąciku właśnie nie rysuje, nie przegrywa na czymś, czy się czegoś z komputera nie uczy. No, poświęćmy ten wrzesień na obserwację.
I nagrywa swoje.
Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z tych cennych rad naszych ekspertek, a może na ich jeszcze raz posłuchać. I nie tylko raz, można kilkakrotnie w formie podcastów na naszej stronie radiobiałystok.pl, do czego bardzo gorąco zachęcam, a tymczasem bardzo dziękuję naszym ekspertkom. To przypomnę dzisiaj dyrektor zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Białymstoku Anna Samborska. Pedagog szkolny z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 Małgorzata Jurewicz i psycholog z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Marta Twarowska. Bardzo Paniom dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.